Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło świętego Alfonsa Marii Liguoriego Uwielbienia Maryi w przekładzie ojca Prokopa Kapucyna. Chwała Jezusowi i Maryi Przenajświętszej. Święty Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, poczytywany jest powszechnie za najgorliwszego w ostatnich czasach apostoła nabożeństwa do Matki Bożej. Tak więc, czytając tak liczne dzieła jego, łatwo się przekonać, że żaden inny autor nie zwraca częściej myśli i serca swojego czytelnika ku tej naszej najmiłościwszej opiekunce i we wszelkich potrzebach duszy najbezpieczniejszej ucieczce. Lecz temu synowi rozmiłowanemu w naszej Matce Niebieskiej nie dość było na tym, co o niej w każdym z religijnych dzieł swoich najrozmaitszej treści jakby mimochodem powiedział. Przez długie lata wypisywał on z najznakomitszych autorów kościelnych, co tylko napotkał bardziej odznaczającego się trafnością wyrażenia, jak też przejęciem się głębszą czcią ku Maryi w ich księgach. To powiązał własnymi uwagami i z tego ułożył dzieło, któremu dał tytuł Gloria di Maria, co znaczy uwielbienia Maryi, które tutaj w wiernym przekładzie pobożnemu czytelnikowi podajemy. Wydał je w dwóch częściach. W pierwszej umieścił wykład antyfony Witaj Królowo, Salve Regina. W części drugiej przedstawił nauki na wszystkie uroczystości Przenajświętszej Panny, rozmyślania nad tajemnicami jej siedmiu boleści, a w końcu rozprawy o cnotach Maryi i o różnych ćwiczeniach na cześć jej zwykle się odprawiających. Każde z dzieł świętego Alfonsa jest jakby streszczeniem podania i nauki Kościoła o przedmiocie, o którym sam pisał. Stąd, czytając go, ma się pod ręką nie tylko dzieło tak wysokiej powagi autora katolickiego, jakim on jest w świecie, lecz słyszy się głos całego Kościoła przemawiającego przez apostołów, papieży, sobory powszechne, ojców świętych i najznakomitszych świątobliwością i nauką pisarzy, wszystkich narodowości i wszystkich ubiegłych wieków. Ta zaś niezmiernej zalety cecha odznaczająca każde z jego pism w niniejszym szczególnie jaśnieje. W ogromnej ilości przytoczeń, które tu z zadziwiającą erudycją i mozołem, na który tylko święci się zdobywają, nagromadził, ginie niejako sam autor, chociaż się go co krok odnajduje w uczuciach jego najserdeczniejszej miłości ku Maryi, jego nieograniczonej ufności w jej miłosierdzie i potęgę jej pośrednictwa. Odnajduje się w nieustającym staraniu, aby podobne uczucia rozbudzić w sercu każdego z jego czytelników, ale przede wszystkim w tych prześlicznych modlitwach jego układu, w których ten wielki doktor Kościoła przemawia do Matki Niebieskiej z prostotą, rzewnością i poufałością dziecięcia. Słowem modli się jak święty i z całej duszy pragnie i innych tego nauczyć. Jest to więc książka zawierająca w sobie jakby wszystko, co wypowiedziane zostało dotąd przez największych świętych i najznakomitszych katolickich autorów o należnej czci Matce Boga naszego i co tylko najskuteczniej pobudzić może dusze wierne do pokładania w jej miłosierdziu i w niezrównanej potędze jej pośrednictwa, nieograniczonej ufności. Nie brakuje wprawdzie dzieł tego rodzaju w piśmiennictwie kościelnym. Dzisiejsze nawet czasy, jakkolwiek z wielu miar opłakane dla Kościoła, wzbogaciły nas istotnej wartości tego rodzaju pismami. Powiedzieć jednak można, że niniejsze dzieło przewyższa wszystkie dotąd znane i nic w tym dziwnego. Jest bowiem ono owocem długoletniej pracy jednego z doktorów Kościoła, którego w jego czci i miłości ku Maryi żaden z piszących w tej materii nie przewyższył, a podobno mu i nie dorównał. On sam w pewnej okoliczności i dzieł temu jego autorowi, nie wiedząc o kogo tu idzie, oddał należne pochwały. Piszą w jego żywocie, że gdy już miał lat przeszło 90, braciszek zakonny, który go doglądał, czytywał mu codziennie parę rozdziałów z dzieł duchowych. Pewnego razu błogosławiony starzec, zachwycony tym, czego słuchał z pobożną uwagą, a z powodu podeszłego wieku osłabioną mając pamięć, zapytał: „Mój bracie, któż to jest autorem tego dzieła? Jakżeż to piękne, jak pełne namaszczenia!” Braciszek w odpowiedzi odwrócił pierwszą kartę książki i odczytał mu tytuł: „Uwielbienia Maryi”, przez Alfonsa Liguoriego napisane. Święty spuścił pokornie głowę i z rozrzewnieniem uderzył się w piersi. „Dajże, o Matko Boża, aby przy czytaniu tegoż dzieła każdy do uczuć pokory i skruchy za łaską pańską się pobudzał. A że do tego nie jeden ważniejszy może mieć powody, aniżeli te, które do uderzenia się w piersi przywiodły naszego świętego, niechże tym skwapliwiej ucieka się do jej opieki i do jej pośrednictwa, nie kładąc granic swojej miłości ku Maryi i bądź co bądź niezachwianej ufności. Pisałem w święto zaślubin Matki Bożej w 1877 roku w klasztorze zakroczymskim. Ojciec Prokop Kapucyn, tłumacz.” Kochany czytelniku, a także i miły w Maryi bracie. Dlaczego bracie? Gdyż nabożeństwo do niej, które skłoniło mnie do napisania tej książki, a które teraz tobie podało ją do ręki, czyni nas obu szczęśliwymi dziećmi tej najlepszej z matek. Gdyby ci ktoś powiedział, że mogłem oszczędzić sobie tej pracy, z powodu, iż jest już wiele dzieł uczonych i słusznie wysoko cenionych o tymże przedmiocie, odrzeknij proszę słowami świątobliwego opata Franconiego, przytoczonymi w Księgozbiorze Ojców, a mianowicie, że wielbienie Maryi jest źródłem nieprzebranym, które im bardziej rozszerzać, tym ono pełniejszym się staje, a im więcej je napełniać, tym się ono więcej szerzy. To znaczy, że Przenajświętsza Panna jest istotą tak wzniosłą, tak szczytną, że chociażby się ją wielbiło i wychwalało według wszelkiej możności ludzkiej, to jeszcze by się nie dopełniło tego, co się jej pod tym względem należy. Święty Augustyn powiada, że najwymowniejsze głoszenie chwały Matki Bożej przez świat cały, chociażby wszystkie członki ludzkie zamieniły się w języki, jeszcze by nie wyrównało temu uwielbieniu, do jakiego ma ona prawo. Widziałem co prawda niezliczone mnóstwo książek i wielkich i małych mających na celu uwielbienie Maryi. lecz zauważywszy, że są one albo bardzo już rzadkie, albo zbyt obszerne, albo nieodpowiadającymi mojemu zamiarowi, postanowiłem zrobić wyciągi ze wszystkich autorów, jakich mogłem mieć pod ręką i zebrać razem, jak to się okaże w niniejszym dziele, wszystko, co tylko wyborniejszego i treściwego zawiera się pod tym względem u ojców Kościoła i najznakomitszych teologów. Pragnąłem tym sposobem ułatwić duszom pobożnym, nie wymagając wielkich kosztów, czytanie, które powinno rozniecać w ich sercach miłość ku Maryi, a kapłanom w szczególności podać obfitą treść do nauk i kazań, aby przy głoszeniu Słowa Bożego szerzyli nabożeństwo ku tej najdroższej Boga naszego Rodzicielce. Kogo się miłuje, o tym się chętnie i często mówi i pochwały się mu oddaje, gdyż pragniemy, aby wszyscy kochali i wychwalali tych, których sami wysoko cenimy. Słabo więc miłują Maryję ci, którzy poczytując się za jej miłośników, nieczęsto jednak o niej mówią i nie starają się, aby ją i inni miłowali. Nie tak postępują prawdziwi tej najukochańszej Pani naszej Wielbiciele. Ci pragnęliby wszędzie głosić jej chwałę i wszystkich pobudzić ku jej umiłowaniu. Toteż gdzie tylko nadarza się im ku temu sposobność, czy to publicznie, czy w towarzyskich relacjach, we wszystkich sercach usiłują rozniecać błogosławione płomienie, którymi sami pałają ku najdroższej królowej swojej. Aby też przekonać się o wielkich pożytkach, jakie i sami odnosimy, jakimi i wiernych obdarzamy, rozpowszechniając nabożeństwo do Przenajświętszej Panny, posłuchajmy, co o tym mówią ojcowie Kościoła i inni najznakomitsi, tak nauką, jak i świątobliwością, pisarze katoliccy. Według świętego Bonaventury wszyscy, którzy gorliwie głoszą chwałę Maryi, dostaną się niechybnie do nieba, co stwierdza Ryszard od świętego Wawrzyńca, który powiada, że czcić królową anielską jest to zaskarbiać sobie życie wiekuiste, gdyż dodaje, ta Pani nasza, wywdzięczając się najhojniej, nie omieszka uczcić w przyszłym życiu każdego, który ją czcił w teraźniejszym. A któż nie zna obietnicy przez samą Przenajświętszą Pannę uczynionej tym, którzy starają się dać ją poznać innym i pobudzać wiernych do jej umiłowania? Takim wyraźnie zapowiada ona szczęście niebieskie. Którzy mnie rozjaśniają, życie wiekuiste osiągną. Są to słowa Pisma Świętego, które Kościół stosuje do Maryi w pacierzach na uroczystość jej niepokalanego poczęcia. Raduj się więc, duszo moja, powiada święty Bonaventura, niezmordowany w ogłaszaniu wielkiej chwały Matki Bożej. Raduj się w niej, gdyż nieprzeliczone dobra zgotowane są dla gorliwych jej wielbicieli. Gdy księgi Pisma Świętego, przywołuje inny znowu autor, pełne są pochwał Maryi, sercem więc i ustami nie przestawajmy wielbić tą Boga naszego Matkę, aby nas ona do radości wiekuistych zaprowadziła. Czytamy w objawieniach świętej Brygidy, że błogosławiony Emingiusz, biskup, zwykł był każde ze swoich kazań zaczynać od pochwalenia Maryi. Pewnego razu Przenajświętsza Panna ukazała się świętej Brygidzie i tak do niej przemówiła. Powiedz temu prałatowi, który ma zwyczaj oddawać mi chwałę przy rozpoczęciu każdego swego kazania, że będę mu matką, duszę jego przedstawię Panu Bogu i że szczęśliwą śmiercią zejdzie z tego świata. I rzeczywiście umarł on świątobliwie, modląc się i opływając w pokój niebieski. Piszą także o pewnym dominikaninie, który miał zwyczaj przy końcu każdego kazania mówić o Maryi, że mu się ona objawiła przy śmierci, że obroniła go od szatanów, pokrzepiła na duchu i sama wprowadziła do nieba błogosławioną duszę jego. Świątobliwy Tomasz Akempis przedstawia Maryję polecającą Bożemu Synowi swojemu każdego z tych, którzy jej chwałę głoszą i w te słowa przemawiającą. Synu, zmiłuj się nad duszą sługi Twojego, miłośnika i wielbiciela mojego. Co do pożytków, jakie stąd wierni odnoszą, święty Anselm powiada, że gdy przeczyste łono Maryi stało się drogą, którą Syn Boży stąpił z nieba, aby grzeszników zbawić, jakżeby głoszenie jej chwały nie miało być najskuteczniejszym środkiem przyprowadzenia tychże grzeszników do pokuty i do otrzymania zbawienia. A jeśli tak jest w istocie, jak sądzę, a nawet nie wątpię i czego dowiodę w rozdziale 5 niniejszego dzieła, że wszelkie łaski dostają się nam przez ręce Maryi i że każdy ze zbawionych zbawia się nie inaczej jak za pośrednictwem tej Matki Boga naszego. Więc można powiedzieć, czyniąc z tego wniosek konieczny, że zbawienie wszystkich ludzi zależy od głoszenia chwały Przenajświętszej Panny i od ufności, jaką mieć należy w jej pośrednictwie. Zresztą wiadomo to powszechnie, że tego to właśnie używając środka, święty Bernard Sieneński rozbudził wiarę i rozpowszechnił wysoką pobożność we Włoszech, a święty Dominik tyle kraju nawrócił. Święty Ludwik Bertrand w każdym ze swoich kazań pobudzał słuchaczów do nabożeństwa ku Maryi i to samo czyniło wielu innych. Czytałem kiedyś, że ojciec Paweł Senier, sławny misjonarz, na każdej misji, jaką odprawiał, miewał kazanie o nabożeństwie do Maryi i zwał je swoim ulubionym kazaniem. A i my sami, którzy w ustawach naszych mamy nakazaną naukę o Matce Bożej podczas misji, możemy zaświadczyć najsumienniej, że zwykle żadna nauka nie pobudza tak skutecznie do skruchy i nie sprowadza tylu pożytków, ile kazanie o miłosierdziu Maryi. I mówię o miłosierdziu Maryi, gdyż według słusznej uwagi świętego Bernarda wychwalamy co prawda jej pokorę, wielbimy jej dziewictwo, lecz dlatego, żeśmy nędznymi grzesznikami, co najbardziej nas porusza i garnie do niej, to gdy słyszymy głoszone jej miłosierdzie. I bez wątpienia jej to miłosierdzie trafia najłatwiej do naszego serca. Jej miłosierdzie najczęściej na pamięć sobie przywodzimy i najczęściej go wzywamy. Dlatego w dziele niniejszym, pozostawiając innym wychwalanie różnych cnót i przywilejów Maryi, głównie mówić będę o jej wielkim miłosierdziu i potędze jej pośrednictwa. W tym celu, pracą kilkuletnią, nagromadziłem, o ile to było w mojej możliwości, co tylko ojcowie święci i najznakomitsi pisarze kościelni wyrzekli o miłosierdziu i błagalnej potędze Maryi. A że to miłosierdzie i ta potęga Przenajświętszej Panny przecudnie są wyrażone i orzeczone w prześlicznej antyfonie Witaj Królowo, czyli Salve Regina, którą Kościół zatwierdził i całemu duchowieństwu tak zakonnemu jak świeckiemu polecił do odmawiania przez większą część roku. Więc założyłem sobie najpierw zrobić wykład tej pobożnej modlitwy, zamykając go w 10 rozdziałach. Następnie zdało mi się, że przysłużę się wiernym sługom Maryi, podając im nauki, czyli rozprawy o głównych uroczystościach i cnotach Matki Bożej, nadmieniając przy końcu o ćwiczeniach pobożnych na jej cześć najczęściej odprawianych i najbardziej zalecanych przez Kościół. Pobożny czytelniku, jeżeli łaskawie przyjmiesz tę pracę moją, jak się tego spodziewam, proszę Cię, poleć mnie Przenajświętszej Pannie, aby mnie obdarzyła wielką ufnością w jej opiekę. A jeśli raczysz poprosić dla mnie o tę łaskę, przyrzekam i ja z mojej strony prosić o nią dla Ciebie. O zaprawdę, szczęśliwy kto miłością i ufnością chwyta się tych dwóch kotwic zbawienia, Jezusa i Maryi, nie zginie taki zapewne. Powtórzmy więc, powtórzmy z całego serca za pobożnym ojcem Alfonsem Rodrycjuszem. Jezu i Maryjo, słodkie miłości moje, niech dla Was cierpię, niech dla Was umrę, niech cały Wasz będę, niczym się stając sobie samemu. Miłujmy Jezusa i Maryję i starajmy się o uświątobliwienie. Nie masz szczęścia bardziej pożądanego nadto. Wierz mi, kochany czytelniku, i bywaj zdrów do szczęśliwego widzenia kiedyś u stóp tej naszej najdroższej Matki i jej Syna Najmilszego, gdzie wielbić ich, miłować i dziękować im będziemy wspólnie, zażywając ich błogosławionej obecności na wszystkie wieki wieków. Amen. A teraz wspólnie pomódlmy się modlitwą świętego Alfonsa Marii Liguoriego do Przenajświętszej Panny o śmierć szczęśliwą. O Maryjo, słodka ucieczko nędznych grzeszników, w chwili, gdy dusza moja opuszczać ten świat będzie, Matko moja najdroższa, przez boleść, jakiej doznałaś, obecną będąc przy śmierci Syna Twojego na krzyżu, wspieraj mnie w ten czas Twoim miłosierdziem. Oddal ode mnie piekielnych wrogów i przybądź wziąć duszę moją dla przedstawienia jej najwyższemu sędziemu. Królowo moja, nie opuszczaj mnie wtedy. Po Jezusie, Ty powinnaś być ratunkiem moim w tej strasznej chwili. Poproś Syna swojego, aby z dobroci swojej dał mi skonać u stóp Twoich i wyzionąć duszę moją w Jego święte rany, mówiąc: Jezus Maryja, Wam oddaję serce i duszę moją. Amen. Część pierwsza. Wykład Salwy Regina. Maryja Królową i Matką Naszą. Jak wielką ufność mieć powinniśmy w Maryi jako Królowej Miłosierdzia. Ponieważ Przenajświętsza Maryja Panna wyniesiona została do godności macierzyństwa Króla Królów, słusznie więc Kościół Święty czci ją i chce, aby to powszechnie czyniono pod zaszczytnym wezwaniem Królowej. Gdy królem jest ten, który się z Przenajświętszej Dziewicy narodził, Matka Jego za Królową i Panią koniecznie poczytywana być powinna, powiada święty Atanazy. A święty Bernard Sieneński dodaje: skoro błogosławiona ta dziewica dała przyzwolenie na stanie się Matką Syna Bożego, od tejże chwili i przez to właśnie otrzymała władzę nad całym światem i berło królewskie nad wszystkimi stworzeniami. Gdy ciało Maryi, powiada święty opat Arnold, było ciałem, z którego Pan Jezus przyjął to ciało, którym przyoblekł w swojej osobie bóstwo, jakżeby matka nie podzielała z synem władzy królewskiej. Z czego wraz z powyższym autorem zawnioskować należy, że ta władza królewska nie tylko jest wspólna synowi i matce, lecz w obojgu jest jedna i ta sama. Ponieważ Pan Jezus jest królem całego świata, więc królową jest i matka Jego. I dlatego powiada święty Bernardyn Sieneniski: tyle stworzeń służy Matce Bożej, ile ich służy Przenajświętszej Trójcy, gdyż wszystkie stworzenia, zarówno aniołowie, jak i ludzie, i co tylko istnieje w niebie i na ziemi, będąc poddane panowaniu Boga, poddane jest i panowaniu Przenajświętszej Panny. To samo wyraża opat Gieryk w te przemawiając do Matki Bożej słowa: nie poprzestawaj więc, o Maryjo, nie poprzestawaj bezpiecznie władać posiadłością Syna Twojego. Rozporządzaj nią według woli jako królowa, matka i oblubienica królewska. Tobie też przynależne są władza i panowanie nad wszystkimi stworzeniami. Maryja jest zatem królową, lecz na pociechę naszą nie zapominajmy o tym, że jest królową pełną słodyczy i łaskawości, najbardziej skorą do obdarzania dobrodziejstwami takich jak my, nędzników. Dlatego Kościół poleca nam, abyśmy w tej oto modlitwie witaj Królowo Matko Miłosierdzia, witali ją i wyzywali jako Królową Miłosierdzia. A nawet samo nazwanie królowej, według uwagi błogosławionego Alberta Wielkiego, oznacza litość i opiekę nad biednymi, gdy nazwa cesarzowej oznaczałaby raczej samą powagę, jakby surowość. Według Seneki wzniosła godność króla i królowej zawisła na wspieraniu nieszczęśliwych. I w panowaniu nad ludami widzimy, że tyrani mają na względzie tylko dobro osobiste, a królowie powinni starać się jedynie o szczęście swoich poddanych. Z tego też to powodu przy konsekracji królów namaszcza się im czoło olejem poświęconym, który wdraża miłosierdzie. Daje się im przez to przestrogę, że panując powinni przede wszystkim być przejęci uczuciami litości i dobrotliwości względem swoich podwładnych. Obowiązkiem królów jest więc spełniać głównie uczynki miłosierdzia, wszakże nie pomijając przy tym wykonywania sprawiedliwości względem występnych, gdy zachodzi tego potrzeba. Lecz z Maryją rzecz się ma inaczej. Jest ona królową, lecz nie jest królową sprawiedliwości, a tylko królową miłosierdzia, której jedynym zadaniem jest litować się nad grzesznikami i przebaczać im. I dlatego to Kościół każe nam nazywać ją wyraźnie królową miłosierdzia. Wielkiej powagi w kościele Jan Gerson, kanclerz paryski, rozbierając te słowa Dawida: dwie te rzeczy słyszałem, z potęgą Boga jest, a u Ciebie, Panie, miłosierdzie, powiada, że gdy panowanie Stwórcy zależy od sprawiedliwości i miłosierdzia, to tak je rozdzielił Pan Bóg. Sobie pozostawił władzę sprawiedliwości, a ukochanej matce swojej odstąpił władzę miłosierdzia, stanowiąc, aby wszelkie łaski udzielane ludziom przechodziły przez ręce Maryi i szafowane były według jej woli. Stwierdza to i święty Tomasz z Akwinu w przedmowie swojej do listów kanonicznych, gdzie pisze, że gdy Przenajświętsza Panna poczęła i wydała na świat Syna Bożego, otrzymała od Boga połowę władzy panowania, także sama stała się królową miłosierdzia w państwie, w którym Pan Jezus jest królem sprawiedliwości. Ojciec Przedwieczny ustanowił Chrystusa Pana Królem Sprawiedliwości, a przez to Najwyższym Sędzią Świata, co ogłaszał prorok wołając: Boże, sąd Twój daj i sprawiedliwość Twoją Synowi Królewskiemu. Panie, powiada jeden z uczonych pisarzy kościelnych, wykładając te słowa Pisma Świętego, zdałeś na Syna Twojego sprawiedliwość, boś Matce Jego powierzył miłosierdzie. Słusznie więc święty Bonaventura w ten sposób parafrazuje te słowa psalmisty. Panie, daj władzę Twojej sprawiedliwości Królowi, Synowi Twojemu, a Twoje miłosierdzie powierz Matce Jego. Świątobliwy Ernest, arcybiskup praski, podobnie powiada, że Ojciec Przedwieczny na Syna zlał obowiązek sądzenia i karania, a na Matkę litowania się i wspierania. Dawid też przepowiedział, że sam Pan Bóg wyświęci niejako Maryję na Królową Miłosierdzia, namaszczając jej czoło olejem świętego wesela. Namaścił Cię Bóg olejem wesela, przez co Pan Bóg obdarzył nas wszystkich, nieszczęsne dzieci Adama, wielką pociechą i weselem, gdy tym sposobem wiemy, że posiadamy w niebie tak potężną Królową nieprzebranego dla nas miłosierdzia, jak się wyraża święty Bonaventura, olejem litości namaszczoną.